witam was serdecznie i pozdrawiam od braci i sióstr naszego zboru ze Szczecina. No i powiem wam, że to naprawdę jest tak miło w ciepłym pomieszczeniu móc mówić do ludzi, którzy siedzą spokojnie, słuchają, bez płaszczy, bo my spotykamy się w budynku kościoła luterańskiego, gotyckim, zimnym. Czasami jest zimniej w budynku niż na zewnątrz. I doceniamy właśnie, ja doceniam, bo to jest to. Kościół ma się spotykać. Moją osobistą obawą, a myślę, że wielu pastorów i wielu braci i sióstr jest to, że ten świat próbuje zamienić istotę Kościoła, którą jest spotkanie, społeczność, taka właśnie, na jakąś wirtualną. I to się dzieje już od dawna. To nie tylko wirus jakby to nasilił. Ale nie wiem, czy czuwacie tą presję i ten nacisk ze strony świata, aby tą żywą społeczność ludzi, którzy tworzą Bożą rodzinę, zamienić na jakąś wirtualną, na taką nierealną. A wiele nawet zborów wygasło, że tak powiem, nie funkcjonuje w Polsce. I to jest takie przykre, bolesne. I to jest dla mnie wielka radość być z wami dzisiaj i doświadczać żywej społeczności przy Słowie Bożym, z pieśnią, z modlitwą, wsłuchiwaniu się w Jego Słowo. To jest cudowne. Dzisiaj, kochani, tak jak tutaj w sumie wcześniej mówiłem i Adamowi i zapowiadałem, chcę się podzielić tematem, który w naturalny sposób wynika z przeżywania tego, czym dzielę się u nas w zborze, bo idziemy przez list do Efezjan. A temat jest taki bliski mojemu sercu, bo sam osobiście bardzo przeżywam te prawdy po wielokroć. Z listu do Efezjan z 5 rozdziału głównie, dotyczące małżeństwa, rodziny chrześcijańskiej. Chciałbym, żebyśmy otworzyli list Pawła Apostoła do Efezjan. I znowu odwołam się do tego, jak obserwujemy świat, w którym żyjemy. Bo chyba widzimy, że to jest taki czas coraz gorszy dla rodzin o charakterze chrześcijańskim. Dla rodzin, które cechuje wierność, cechuje wysoka jakość relacji. Dla rodzin, które w trwały sposób, tak jak sobie ślubowały, trwają od początku do końca. I rodzin, które w Boży sposób wyglądają tak, jak Bóg to zaprojektował. I małżeństw, które Bóg zaprojektował. Więc myślę, że przeżywamy coraz większy kryzys. Dlatego moja decyzja była taką naturalną. Z jednej strony z wdzięczności też będę chciał w trakcie tego dzielenia się, kazania podzielić z wami troszeczkę z mojego życia, żebyśmy się bardziej poznali. I to z wdzięczności wypływa, bo mogę oglądać po 36 latach naszego małżeństwa z Ewą wielkie Boże błogosławieństwo, łaskę i dobroć, którą wyświadczył nam i wyświadcza naszym dzieciom. A z drugiej strony właśnie mogę widzieć, jak wielka potrzeba to jest wciąż dla Kościoła, kiedy dane mi jest oglądać, jak małżeństwa w Kościele i rodziny w Kościele doświadczają coraz większej presji ze strony świata, coraz większych ataków sił ciemności i rodziny się po prostu rozpadają w Kościele i małżeństwa się rozpadają. I to jest świadoma decyzja dzielenia się z wami tym tematem. List Pawła Apostoła do Efezjan od 5 rozdziału 22 wersetu do 6 rozdziału 4. A to w temacie biblijny obraz rodziny chrześcijańskiej. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony jak Chrystus, głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje, albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. To jest to słowo, ten fragment z listu Pawła Apostoła do Efezjan, listu, którego tematem przewodnim, można powiedzieć, według biblistów jest Boża łaska i wyjaśnienie Bożej łaski. To list, którym przez trzy rozdziały apostoł Paweł tłumaczy tą łaskę, tą niezasłużoną Bożą przychylność dla człowieka upadłego, grzesznego. I Paweł zaczyna, i wiecie, tu jest to słowo tajemnica to wielka. Tajemnica to wielka. My o tajemnicy myślimy w tym świecie i nas uczy ten świat, jak od myślenia takiego jako coś, co jest nieodkryte, coś, co jest takie magiczne. Można to sobie właśnie interpretować, domniemywać, jak to się dzieje. Natomiast kiedy język biblijny mówi o tajemnicy w Nowym Testamencie i Paweł Apostoł pisze o tajemnicy, to jest ważne bardzo i to jest jasne, że on mówi o tajemnicy, która była do pewnego czasu i została odsłonięta, i została wyjaśniona, i została podana, i ona ma być ogłaszana jako odsłonięta, jako wyjaśniona, jako znana ludziom, bo Bóg w swoim czasie ją wyjaśnił. I ta tajemnica, i to jest bardzo ważne, dlatego że to też powiem, że ta tajemnica jest wyjaśniona w Chrystusie, w Jego przyjściu. Stary Testament to są proroctwa o Nim. One były zasłonięte co do wypełnienia. Jezusa naród wybrany nie rozpoznał. Uczeni w tym narodzie, nauczyciele nie rozpoznali, nie dane im to było. Natomiast Paweł Apostoł, Pan Jezus sam, kiedy pielgrzymował po tej ziemi w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, mówi do nich: badacie pisma, bo myślicie, że w nich macie żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. I tak naprawdę, jak śledzimy każdą księgę Biblii, to ona jest o Jezusie. Prorokiem, który kończy ten cykl tajemnicy, ale kończy w taki sposób, że Bożym palcem jest, który wskazuje na Jezusa, jest Jan Chrzciciel. Jest Jan Chrzciciel. Ale Pan Jezus mówi potem o tym, że najmniejszy, który jest obywatelem Królestwa Niebios, który narodził się z Ducha, jest większy od Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel jest takim Bożym palcem, ostatnim prorokiem, który fizycznie, nie przez słowo, ale fizycznie wskazuje: to jest Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Boży Syn. On was czcić będzie Duchem Świętym. Jego potrzebujecie. I Bóg posłał, pół roku przed Jezusem się urodził, taką misję dostał. I wiecie, Bóg objawia te tajemnice już za życia Jezusa. My możemy o tym czytać. Paweł Apostoł w liście do Efezjan objawia tajemnicę o Bożym planie wybrania, przeznaczenia do zbawienia przed założeniem świata. O Bożym planie odkupienia Kościoła i grzeszników, którzy nie zasługują na Boże zbawienie, i nie tylko darowania im win, ale również umieszczenia ich chwale z Chrystusem. I Paweł Apostoł objawia również tajemnicę o tym, że to Duch Święty zapieczętuje takich ludzi, i on mówi o tym, że Bóg to zapowiedział i że to się stało, i że ten Duch, którego Jezus posłał, zapieczętowuje ludzi na dzień odkupienia, na dzień powtórnego Jego przyjścia. Więc wiele tajemnic mamy wyjaśnionych. Wiecie, niestety w chrześcijaństwie, w kościele nominalnym, który w naszym kraju wciąż dominuje, no to dalej się z tego robi tajemnice. I my się nawróciliśmy jako katolicy około 30 lat temu. I jak jako katolicy w końcu się przekonaliśmy, jak oni rozumieją tą tajemnicę, to w końcu to się przelała czara goryczy i nas wygoniło to z kościoła. Jak usłyszeliśmy, że jakiś tam świeżo wyświęcony ksiądz, każdy, będzie miał moc ściągania Chrystusa na ziemię i zamieniania w opłatek, i to o to tu chodzi, i to już dłużej nie jest opłatek, tylko to jest Chrystus, to takie rozumienie Bożych tajemnic i takie wyjaśnianie Bożych tajemnic wygoniło nas z tego kościoła. i uznaliśmy za obrazy Boga, za bałwochwalstwo. I nie o takie tajemnice chodzi. I Paweł tutaj mówi, tajemnica to wielka, w kontekście małżeństwa, w kontekście małżeństwa ludzi dwojga, mężczyzny i kobiety, i mówi, ja odnoszę to w tym kontekście małżeństwa, ja odnoszę tą tajemnicę do Chrystusa i Kościoła. I kochani, my musimy to widzieć. Historia ludzi zaczyna się od małżeństwa. Bóg stworzył ludzi jako małżeństwo. Adama i Anię. Ewę. Adama i Ewę. Mariusza i Ewę. Musimy to widzieć. Oni razem i Bóg. I Bóg ich połączył. I tam już w drugim rozdziale pierwszej księgi Biblii mam je napisane: opuści człowiek ojca i matkę i złączy się z żoną swoją, a ci dwoje będą jednym ciałem. I Biblia się kończy też obrazem małżeństwa. Oto Chrystus i jego oblubienica, która się przygotowała, przyoblekła w biały bisior. Oto wszyscy wierzący, którzy zostali obmyci z grzechów przez Ewangelię. O Jezusie Chrystusie. Jak oni zostali obmyci z tych grzechów? No bo ta tajemnica objawiona była im głoszona. Wiecie, apostoł Paweł do objawienia tej tajemnicy doszedł z łaski Bożej na drodze do Damaszku. On nie doszedł do objawienia tej tajemnicy w szkole Gamaliela. On tam jemu nie wyjaśnili, kto to przyjdzie i co zrobi. On był wręcz wrogiem Chrystusa, Kościoła, a Jezus mówi, dlaczego mnie prześladujesz? A kim jesteś? Panie, ja jestem Chrystus, którego Ty prześladujesz. I jemu Pan Jezus objawił tą tajemnicę Ewangelii i Ewangelia o Jezusie Chrystusie jest tajemnicą do czasu, aż On przyszedł i do czasu, aż nie wypełnił proroctw, które były o Nim w Starym Testamencie i do czasu, aż On nie przychodzi w Duchu Świętym i nie objawia tym, którym chce. Tym, którym chce, bo to jest Boży dar, Boże łaski. I to jest ważne w tym wszystkim, ten kontekst jest ważny. Apostoł Paweł miał tego głęboką świadomość. On tajemnicy Bożej objawienia doznawał od Jezusa Chrystusa w objawieniach w nadzwyczajny sposób w odróżnieniu od innych apostołów, od tych, którzy razem z Nim chodzili za Jego życia na ziemi. Ale oni razem zostali użyci przez Ducha Świętego, który im objawiał te tajemnice o Jezusie Chrystusie, do tego, aby te tajemnice zostały spisane i powstał Nowy Testament. Więc dzisiaj, kochani, jak ktoś próbuje Kościołowi i światu przedstawiać Ewangelię w taki sposób, jak to się przedstawia właśnie jako dalej nieodkrytą tajemnicę, jeszcze się do tego dołącza jakieś objawienia maryjne, różne, że ktoś kogoś widział i że ten ktoś coś mówił i to jest oczywiście, pojawia się jakaś inna Ewangelia albo jacyś inni pośrednicy, więc musisz ufać tej osobie, a Biblia jest prosta i jasna i tajemnica została odsłonięta. Nie ma innej osoby, w której jest zbawienie. Jezus Chrystus, Boży Syn. Nie ma innego imienia, w którym jest zbawienie. Jezus Chrystus, Boży Syn. Nie ma zbawienia w żadnym innym imieniu. Nie ma innej osoby, która była Bogiem przed swoim wcieleniem, zapowiedziała, że przyjdzie i stanie się człowiekiem i odkupi. Osoby, która opuści swój majestat w niebie i tutaj przyjdzie. Ale ta tajemnica, jak ją czytacie przez Biblię, przez Stary Testament, jest tajemnicą. Ale potem jest właśnie z łaski Bożej, w Duchu Świętym, otwierane oczy, uszy i ludzie zaczynają pod działaniem Ducha rozumieć. I Paweł Apostoł właśnie tego doświadczył w największym stopniu, kiedy na końcu po wszystkich on siebie nazywa poronionym płodem. Bo jest tak pokorny, jak zrozumiał, że to wszystko jest z łaski, a on mordował chrześcijan, czy był winien śmierci chrześcijan. Ale właśnie o to chodzi, że ta tajemnica jest odkrywana. I ona jest. Buduje Salomon świątynię z nakazu Bożego, według wzoru Bożego. I modli się do Boga. I tam słyszymy takie zapytanie. Ale czy naprawdę Bóg zamieszka z człowiekiem na ziemi? Tajemnica. Czy naprawdę w tym budynku, który wybudowałem, Jezus, Bóg zamieszka? A my czytamy Ewangelię Jana. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. I Słowo stało się ciałem. I prawdziwa światłość przyszła na świat. No to wszystko mówi o wcieleniu, o Jezusie, który narodził się z dziewicy i tak dalej. Więc kochani, mamy Biblię. Jak ludzie nie czytają Biblii, nie modlą się do Ducha Świętego objawienie, to nie będą rozumieli tajemnicy. Ale my w Kościele mamy założyć od razu, że Duch Święty chce objawiać tą tajemnicę. I teraz wracam po tym długim, ale fundamentalnym rozważaniu do tego, że małżeństwo jest tutaj w centrum. Dlaczego? I na czym polega ta tajemnica? Że złączenie się dwojga ludzi razem, stworzenie jedności w małżeństwie według Bożego projektu Adama i Ewy, tych pierwszych naszych prarodziców, ale potem każdych, i oni byli z Bogiem na początku, oni byli z Bogiem, ale potem każdych, złączenie się jest najbliższą formą relacji, najbliższą formą połączenia się, gdzie człowiek może przeżywać każdy rodzaj miłości. I może przeżywać najwyższy rodzaj miłości, oddania wzajemnego. I Bóg teraz przykład małżeństwa używa do tego i mówi, że to jest tajemnica wielka, która ja odnoszę do Chrystusa i Kościoła, bo co? Bo to jest właśnie Ewangelia i relacja Chrystusa z każdym pojedynczym wierzącym. Z każdą pojedynczą osobą, która w Niego wierzy. To jest to zjednoczenie, to jest to złączenie, że Jezus wchodzi w małżeństwo z Tobą, w najbliższą więź, najbliższą relację przez Ewangelię i właśnie małżeństwo dwojga ludzi, biblijne chrześcijańskie małżeństwo na biblijnych wzorcach jest tego wzorem i przykładem, jak Chrystus wchodzi w małżeństwo z każdą indywidualną osobą. To jest najbliższy rodzaj więzi. To jest najbliższy rodzaj złączenia. No, wiecie, jak się ludzie łączyli, jeśli tak najbliżej łączyli mąż z żoną, to dzieci powstawały i rodziły się dzieci i to jest tak dzisiaj dalej. Dlatego ten fragment, o którym mówimy, on mówi o relacjach w małżeństwie mąż żona i o relacjach z dziećmi. I teraz oczywiście to jest ważne, te role są ważne, bo one wynikają teraz, że jak my wchodzimy w małżeństwo z Chrystusem, to wchodzimy na zasadzie, że On jest Panem i Paweł o tym pisze w liście do Efezjan, wyjaśnia, że On jest Panem, a my jesteśmy sługami, a my jesteśmy ulegli. Piąty rozdział, pierwszy werset mówi: bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Chrześcijanie są powołani do tego, aby wszystko, co czynią, czynić w naśladowaniu Jezusa Chrystusa, w posłuszeństwie Jemu. 21 werset 5 rozdziału mówi: ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. A więc wszyscy chrześcijanie, każdy, kto zawarł to małżeństwo z Chrystusem, jest powołany w swoim życiu do chodzenia za Jezusem, do chodzenia w posłuszeństwie Jemu, do ulegania Jemu. I teraz, jeśli czytamy o tych rolach męża i żony, czytamy o tych rolach, które Bóg przeznaczył i wyraża przez apostoła Pawła, no to czytamy w tej zasadzie uległości Chrystusowi, że żony również, i to dotyczy, i można powiedzieć, Krzyś jest zawsze, gdzie on jest u was? Tu. Krzyś jest zawsze dobrym obrazem dwóch relacji. Pionowej z Bogiem i poziomej z ludźmi. Tak? Dwie relacje. Miłuj Boga, miłuj bliźniego. Tak? Pięć przykazań w dekalogu odnośnie relacji z Bogiem i reszta dekalogu odnośnie relacji z bliźnimi. I tutaj tak samo właśnie o to chodzi, że nie da się tego rozdzielić. Nie da się, wiecie, to jest tylko wymysł znowu szatański, że da radę być uległym Bogu, a nie stosować się do relacji międzyludzkich. I tutaj po prostu da radę być uległym Chrystusowi, a nie być uległym na przykład w tym wypadku mężowi. To jakby w wojsku powiedział: wszyscy mają wszystkich słuchać i wszyscy mają wszystkim być ulegli. Każdy może wydawać rozkazy. No jeden wielki bajzel i taka armia przegrywa wojny i tak dalej, prawda? Więc generalnie, jest uległość Bogu, a w tej uległości Bogu, w relacji pionowej, poddaniu Chrystusowi, są te zależności, ta uległość. To nie znaczy, że kobieta jest mniej wartościowa, to nie znaczy, że kobieta jest mniej warta, tak samo została zbawiona. Oczywiście Biblia podaje uzasadnienie, Boże uzasadnienie. To nie znaczy, że facet zasłużył sobie bardziej. Boże uzasadnienie, możemy o nim przeczytać w pierwszym liście do Tymoteusza. Myślę, że warto to czytać. I to Bóg mówi, to nie mężczyźni mówią, żeby kobiety nie złościły się na mężczyzn, jak to się czyta. Ale w drugim rozdziale czytamy takie słowa. W drugim rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza czytamy. Od 9 wersetu. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie, pościągliwie, nie stroić się w kosztowne sploty włosów, ani złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty, lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. Kobieta niech się uczy w cichości, w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani wynosić się nad męża, natomiast powinna zachowywać się spokojnie, bo najpierw został stworzony Adam, a potem Ewa, i nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta została zwiedziona i popadła w grzech. Widzimy w tym fragmencie to, co tak naprawdę Paweł, apostoł w liście do Efezjan, artykułuje. Charakter Chrystusa, charakter pobożny. Co się liczy u kobiety, co jest ozdobą kobiety, a w ogóle co jest ozdobą chrześcijanina? Ukryty wewnętrzny człowiek zrodzony z Ducha Świętego. Ten, który narodził się z Boga. Chrystus w nas. I my na wzór Chrystusa. I teraz kobieta Boża, kobieta w Kościele i tu i wszędzie, w Bożym chrześcijańskim Kościele, tak ma myśleć o swojej roli w małżeństwie. Sposobem na wypełnienie mojej roli, aby zdobić się duchowo, aby wzrastać i aby wypełniać swoje powołanie, jest uległość w małżeństwie wobec męża. Bóg tak zadecydował. On argumentuje, sam Bóg przez apostoła Pawła, że to już stało się, ten porządek zaistniał, argumentacja pochodzi od naszych prarodziców, że Ewa została zwiedziona. Wiecie, tam widzimy to, że ona trochę pozwoliła sobie na to przywództwo w tym małżeństwie, prawda? Widzimy to, że ona, jak ten dialog z szatanem się odbywał, to zapomniała o mężu, że warto go spytać, czy mam jeść. No on też zapomniał, kto mu i co powiedział. No i nie ma usprawiedliwienia, okej. Ale tu chodzi o to, że w Chrystusie te role są naprawiane. W Chrystusie my mamy tutaj wzorzec do wypełnienia. No i oczywiście to nie jest łatwe. Mamy przyjaciół w Anglii, oni teraz już emerytury dożyli. Wiecie, chrześcijański kościół, ewangelista, po świecie jeździł. Ale jego żona, kiedy ślubowała, to wiecie, co zrobiła? Śmieje się, bo oni usługują na konferencjach na małżeństwo, opowiadają to i głośno. Ale ona zrobiła coś takiego. A tak o. I ślubuje ci posłuszeństwo, nie? Miłość, wierność, uczciwość i posłuszeństwo. Tam ślubowanie tego kościoła była. Ona sobie paluszki skrzyżowała z tyłu. Na zasadzie niedoczekanie twoje. I wiecie, bo źle rozumiała. Bo źle rozumiała, bo nie rozumiała biblijnie. I oczywiście potem Bóg pouczył, nauczył. Były sprzeczki, były kłótnie. Było wywalanie rzeczy z szaf. Ale Bóg pouczył i naprawił. I mogli usłuchiwać razem na konferencjach dla małżeństw, wyjaśniając rolę mężczyzn i kobiet, do roli mężczyzn za chwilę dojdziemy. I o to chodzi. I o to chodzi. A ona miała problem z wierzącym mężczyzną, mężem. No ale co robić, jak mąż w ogóle nie chce słuchać Boga? Znaczy, mieni się wierzącym. A w ogóle to dlatego Biblia w innych miejscach dzisiaj wszystkiego nie umówi, bo to nie jest konferencja dla małżeństw, ale to dlatego rodzice modlą się o wierzących partnerów dla swoich dzieci. To dlatego szukamy wierzących, no bo z niewierzącym nie da rady tego wypełnić, tego powołania. No nie da rady, inny Pan. W uległości Chrystusowi to ma się dokonywać. No jak niewierzący? Nieuległy Chrystusowi może z nami budować, a my z nim, tak? To tak na marginesie. I teraz chodzi o to, że co robić, kiedy mąż mieni się wierzącym, ochrzczony, członek zboru, no ale to ona ciągnie. Nie wiem, jak tutaj jest. U was jest chyba inaczej. bo widziałem to wczoraj. Faceci z synami, niezwykle budujący obraz. Dla faceta takiego jak ja, zachęcający. Przychodzą na spotkania, bo im się chce. Nikt ich nie zmusza, nie? Nie. Przychodzą, bo chcą. Kochani, to jest cudowne. To jest cudowne. No ale ma faceta takiego, że Biblii czytasz, modlić się codziennie nie bardzo. Do kościoła na nabożeństwo, no to jak ciepło i tak dalej, no to pojedzie. Ale to jest kościelnictwo, nic więcej. I co ona ma robić? Ona ma być uległa? No i Piotr pisze o tym. Znamy to, ale przeczytajmy, bo Słowo Boże, bo my zapominamy, ja zapominam. I teraz to jest ważne, dlatego że właśnie tu się robią problemy, bo my zaczynamy znowu i dla kobiet to jest pokusa, no może to ja powinnam jednak przewodzić. Ja słyszałem takie rzeczy. Siostry mówiły, ja go nauczę, jak on powinien przewodzić w małżeństwie, a potem mu pozwolę przewodzić. Rozumiecie? Czy ja będę głową. A Piotr pisze tak. Podobnie wy żony, trzeci rozdział pierwszego listu Piotra. Podobnie wy żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Znowu o tym samym, co Paweł do Tymoteusza. Ukryty wewnętrzny człowiek, przyozdobiony w Chrystusa, charakter Chrystusa, jak mąż jest nygus, nie chce czytać, duchowy nygus. On może zarabiać pieniądze, on może zabezpieczać materialnie rodzinę, może mieć taki dom, furę i tak dalej, a mówię to z doświadczenia mojego życia i z tego, co się w naszym zborze teraz dzieje. Że mają. I dobrobyt często sprzyja temu, że facet popłynął, Chrystus jest dodatkiem. A on pogonił za cielesnym stylem życia. Ale jest w kościele, jest mężem kobiety wierzącej i ona się męczy. I pokusy przychodzą, a zostawię go, pójdę do innego. Różne inne myśli przychodzą. A Bóg mówi przez słowo. Jak masz robić, co masz robić, bądź uległa. On módl się o niego i niech on zobaczy Chrystusa w tobie. Niech on zobaczy twój charakter Chrystusa. Niech on zobaczy, że jesteś służebnicą uległą Chrystusowi i rób to ze względu na Chrystusa. Wiecie, i to jest to, co Bóg będzie błogosławił. Bo Bóg nienawidzi rozwodów. Bo Bóg nienawidzi ludzkich rozwiązań. No, Sara miała takie rozwiązanie. Wiesz, kiedy my mówimy o Bożej kobiecie, kiedy czytamy w zborze i różne w historii były doświadczenia, to było takie doświadczenie, jak przeczytaliśmy 31 rozdział przypowieści, nie będę czytał, nie ma czasu, dzielna kobieta. Boży opis dzielnej kobiety, pracowita. Tam jest też charakter. Wiecie, Stary Testament, Bóg Starego Testamentu jest tym samym, co Nowego. On jest ciągle taki sam. I on ciągle ma upodobanie w Bożych ludziach, o Bożym charakterze. I tam jest opisana dzielna kobieta. Jak my na spotkaniu liderów przeczytaliśmy ten opis, to z małżonkami, to żona starszego zboru zwierzyła się, ale mój mąż nie chce mieć takiej kobiety. Rozumiecie? Facet, który ma być głową rodziny, mówi oficjalnie, ale jemu się taka kobieta, jak w Biblii opisana, nie podoba. I tu jest problem. Dlatego Księga Przypowieści podsumowuje to w taki sposób, że majątek dziedziczysz po rodzicach, ale bogobojna żona jest darem Pana. I wierzę, że tutaj jest wiele bogobojnych kobiet, bogobojnych żon, za które mężowie dziękują. Ja za swoją dziękuję cały czas, coraz bardziej. I coraz bardziej dostrzegam, doceniam, jak wielkim darem jest. I z przypowieści chcę wam... Aha, i też usłyszałem, i to często też, i na koniec tym Piotra wersetem. No nie, to wtedy to było, to wtedy. To w czasach tam może, no, Salomona, wiecie, te przypowieści, to ta kobieta wtedy była dobra, taka, tej opis kobiety, nie? A jak Piotr pisze, to wtedy może taki obraz kobiety był dobry, uległej. Dzisiaj jest świat nowoczesny, nie? Dzisiaj jest świat nowoczesny, dzisiaj jest równouprawnienie, dzisiaj kobieta to jednak inny model, trzeba iść z duchem czasu, czyli z duchem świata, czy z diabłem. A tutaj jest napisane tak, albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziećmi stałyście się wy. Kochani, chodzi o to, że Słowo Boże jest ponadczasowe i te normy są ponadczasowe i właśnie tylko te normy zachowują świętość Kościoła do końca i układ w małżeństwie Bożym. I w przypowieściach na koniec odnośnie kobiet, w 12 rozdziale czytamy w 4 wersecie, przypowieści 12:4, dzielna żona jest koroną swojego męża, lecz ta, która go hańbi, jest jak próchnica jego kości. I wierzę, że w tym zborze jest wiele dzielnych kobiet, które są koroną swoich mężów. A teraz faceci, i do nich to słowo jest właśnie takie niby łagodniejsze, ale oni mają być głowami. I oni mają polecenie od Pana Jezusa przez apostoła Pawła: miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół. Faceci, do nich mówiłem więcej dlatego wczoraj na spotkaniu dla facetów, dlatego dzisiaj troszkę więcej dla kobiet, do kobiet, ale kochani, to o to chodzi, że to, że facet jest nazywany głową, w liście do Koryntian w 11 rozdziale, w 3 wersecie czytamy, i Paweł w jednym wersecie, dlatego, że to było niszczone, ten porządek małżeństwa był niszczony. I wiecie, tło listu do Efezjan, czy do Koryntian, czy tych ludzi, którzy z bałwochwalstwa się nawracali, i stawali się chrześcijanami, było takie, że chociażby w Efezie, w tamtych czasach, kiedy apostoł Paweł pisał list i kiedy głosił Ewangelię w Efezie, kiedy ten zbór powstał, to ci ludzie nawracali się z pogaństwa, a wcześniej chodzili do świątyni Artemidy, Artemizjonu, i tam były uczty miłości pogańskie, zakrapiane winem, i tam było rozpusta i tak dalej. Dlatego Paweł w liście do Efezjan nawołuje do tego, ażeby nawet to nie było wymieniane, wspominane. Zewleczcie starego człowieka, przeobleczcie się w nowego, chodźcie w światłości, w Chrystusie bądźcie naśladowcami Boga, jak to czytaliśmy, jako dzieci umiłowane, chodźcie w miłości. Byliście niegdyś ciemnością, teraz jesteście światłością. A więc, wiecie, oni w Koryncie nawet wieczerze w pogański sposób spożywali. Upijali się przy wieczerzy pańskiej w zborze. Więc musimy mieć świadomość, że to nauczanie miało wygonić pogaństwo z Kościoła i dzisiaj to samo, tylko ono jest bardziej trudne do nazwania, do umiejscowienia. Ale rola facetów jest tutaj bardzo wyraźna, mężczyzn. I oni mają kochać żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół. Nie ma wyższej miłości ponad tą. Nie ma wyższej miłości, którą Bóg może okazać człowiekowi, jak tą, którą Chrystus umiłował Kościół. Więc to jest nie tylko przywilej, ale to jest odpowiedzialność. I w ogóle to wszystko, o czym mówię, jest związane z odpowiedzialnością. Mężczyźni mają odpowiedzialność za kochanie swoich żon, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez skazy lub zmazy lub czegoś w tym rodzaju. Więc to nie jest tylko troska o byt codzienny rodzinę w sensie kobietę, dzieci, zabezpieczenie potrzeb materialnych, ale to jest przede wszystkim troska o duchowy stan. To jest przede wszystkim troska o relacje z żoną. A żeby ona się czuła kochaną. A żeby ona się czuła kochaną tak, jak Chrystus kocha Kościół. Miłością bezwarunkową. Bo Chrystus nas taką miłością umiłował. Nie jak jest dobrze, nie jak ona jest miła, ale zawsze. Chrystus nas kocha zawsze. Nic od Jego miłości nas nie odłączy. Nie jak zupa była za słona, to już nie kocha. No sorry, kiedyś w reklamach pracowałem. I takie rzeczy się działy, i takie hasła, ale to tylko, wiecie, symbol. Nie, bo teściowa lepiej gotuje. Nie, bo inne są ładniejsze. Kochasz żonę ze względu na Chrystusa w niej. Kochasz żonę, bo widzisz coraz większe podobieństwo Chrystusa, jej do Chrystusa. Kochasz żonę za jej wewnętrzną wartość, za piękno wewnętrznego człowieka. Kochasz żonę, bo dzieli z tobą wszystko i jest fundamentem dla twojej rodziny. Kochasz żonę i dbasz o nią duchowo, że mogła się realizować, a nie tylko być jakąś służącą w małżeństwie. Kochasz żonę jak Chrystus Kościół, który podnosi upadłych grzeszników i sadza ich ze sobą na tronie w chwale. Tak kochasz żonę. On z tego tronu zszedł na ziemię, przyjął postać sługi. Wiecie, w czwartek wielki bierze miskę, prześcieradło, myje nogi uczniów. To jest styl przywództwa Jezusa Chrystusa. Ten, który jest Panem, stał się sługą i mówi, wy tak macie czynić. I wiecie, czasami na pokaz różne rzeczy robią. Papież raz do roku mył nogi, teraz chyba nie mów w wirusie, ale mąż powinien zawsze pamiętać o tym, że sprawowanie przywództwa w rodzinie, w małżeństwie, wobec żony ma mieć i w ogóle sprawowanie służby w kościele, ale mówimy o małżeństwie, ma mieć charakter służebny. Stylem mojego przewodzenia żonie i rodzinie jest służba, jest wydawanie siebie dla niej, dla rodziny, jest rezygnowanie z tego, co jest moim egoizmem. Ja się też tego musiałem uczyć i uczę ciągle. I to naprawdę jest ciężki bój. To jest walka. Tu naprawdę trzeba męskiej odwagi. Więcej o tym z panami, z braćmi wczoraj rozmawialiśmy na ten temat. Że tu trzeba godzin spędzonych przy Bożym Słowie, w modlitwie, w Duchu Świętym, chodzeniu w Duchu, w pełni Ducha, aby kochać żonę i wypełnić tą rolę. Aby być takim Bożym mężem, przewodnikiem dla żony, taką głową. Chrystus tak umiłował Kościół. Wiecie, w naturalny sposób ludzie kochają swoje ciała. Mężczyźni też lubią się dobrze ubrać. Jakieś firmowe ciuchy, szczególnie młodzi tam. Nike jak z bajki, Adidasy, to wiecie, to musi być, tak? No jak, potem jak chodzę do więzienia już prawie 20 lat, to wszyscy, takie młode łebki, to wszyscy w Nike'ach, w Adidasach, żadna, wszystkie firmówki muszą być, nie? I zwraca się uwagę na to, że ładnie wyglądać tutaj, nie? A środek nieważny, nie? Żeby błyszczeć, żeby się pokazać, żeby zachwycić kobietę, zaczarować, nie? Na chwilę. Jak jeden z piosenkarzy z czerwonymi włosami w Polsce śpiewa dla ciebie zabiję się, a wszystko to, bo ciebie kocham i tak dalej, nie? No i kurka nie zabił się, no. Piątą ma. Rozumiecie? Ale trzeba charakteru Chrystusa. Charakteru Chrystusa, żeby jak ślubowałeś tej jednej, wytrwać i kochać ją coraz bardziej. I to od ciebie zależy, czy ona będzie miała czas na społeczność z Chrystusem, na modlitwę, czy ona będzie wzrastała, czy Chrystus z niej będzie wzrastał. I wtedy jak ty będziesz to we właściwy sposób robił, przewodził rodzinie, to wtedy odkryjesz naprawdę, bo Bóg jest wierny, że ty ją coraz bardziej kochasz. I są inne, ładniejsze. I są pokusy i tak dalej. Ale Bóg ci pokazuje, co jest prawdziwą wartością. Bóg ci pokazuje prawdziwą miłość trwałą. Nie pożądliwości, nie chwilowe uciechy. I wiecie, to się spełnia. Ja mówię do was dzisiaj jako praktyk. Jako ten, który 36 lat z jedną kobietą przeżył dzięki Bożej łasce. Mamy czas, żeby o dzieciach jeszcze chwilę? Okej, bo to są ważny owoc miłości rodzinnej. One są w rodzinie. Wiecie, ja kiedyś żyłem w świecie jako katolik, brzmi fajnie, ale szczerze. I nigdy nie patrzyłem na dzieci jako coś, co ma być dla Pana. Rozumiecie, nie? Coś, co ma być dla Pana. Ale nawet w kościele i często muszę uczyć młode małżeństwa, młodych ludzi, bo ona mówi tak, a ja bym chciał mojemu mężowi urodzić syna. Wiecie, to takie... że tak męża kocha, że chciałaby dla niego urodzić syna. A cała Biblia od początku do końca mówi, że Bóg daje dzieci. I tak jak Anna, żona Elkany, która nie mogła mieć dzieci, urodziła Samuela, ale wcześniej ślubowała, że go odda Panu. Wiecie, to jest idea. My się modliliśmy o nasze wnuki, które przychodzą i uczyliśmy nasze dzieci, módlcie się. A też tak się zdarzyło, że Bóg dopuścił takie doświadczenie, że się nasze dzieci starały i nie mogły zajść. I tego ich uczyliśmy. Módlcie się, że te dzieci chcecie przyjąć jako dar od Boga i ofiarować je Bogu. I to jest fajny fundament i to jest bardzo ważne, żeby zanim się dzieci urodzą, tak się modlić. Modlić się, żeby dzieci, które Bóg da, jednocześnie było pragnienie w naszych sercach jako rodziców, czy naszych dzieci, a naszych a my jako dziadkowie, żeby je wychować dla Pana. I w takim kontekście tutaj jest napisane. Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz upominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Dla Pana. Dzieci nie są po to, żeby rodzice zmuszali je do realizacji niespełnionych swoich pragnień. Wiecie, o co chodzi. No? No ja nie mogłem chodzić do szkoły muzycznej, nie mogłem grać, bo nie było pieniędzy. Coś. To dziecko musi. I tak dalej. Albo po prostu ja kariery nie zrobiłem, to ja teraz zrobię wszystko, żeby ono było wykształcone i tak dalej. I żeby było biznesmenem, żeby miało dużo pieniędzy, bo ja musiałem się ograniczać, żyłem w ubóstwie. Załóżmy, to takie tylko przykłady. Chodzi o to, i to nie znaczy, że właśnie do szkoły muzycznej to jest źle, to jest bardzo dobrze. Chodzi o to, żeby było dla Pana. Chodzi o to, żeby wynikało z relacji z Panem, z modlitwy. Chodzi o to, żeby mieć pewność, że to jest Boży dar, który jest powierzony nam jako szafarstwo, a jako rodzice wychowujemy dla Niego. Nie dla siebie. I to musimy całe życie pamiętać, a ono szybko leci. I one szybko rosną. Szybko rosną, nie? Nasze szybko urosły, już ich nie ma w domu, mamy puste gniazdo, ale jesteśmy szczęśliwi. Jest przykazanie dla dzieci. Ono dotyczy posłuszeństwa rodzicom. Związane jest z tym przykazaniem z dekalogu, jedynym, które dotyczy rodziny. I ono mówi, czci ojca swego i matkę swoją, aby były długie dni twoje na ziemi. Inaczej mówiąc, czci ojca swego i matkę, bądź posłuszny rodzicom, bo Bóg wyleje na twoje życie błogosławieństwo. Więc jak przegapisz ten okres w twoim życiu dzieciństwa, gdzie Bóg oczekuje, znowu zobaczcie, uległość Bogu. Co jest źródłem błogosławieństwa dla dzieci? Bycie uległym rodzicom, bycie posłusznym rodzicom. Bo rodzice wychowują dzieci dla Boga. I teraz jest ważny problem, który dotyczy wszystkich, ale tak naprawdę dzieci w szczególny sposób. Bo co jest najistotniejsze w wychowaniu dzieci? Co jest sercem problemu, jeśli chodzi o wychowanie dzieci? Sercem problemu jest problem serca. Sercem problemu jest problem serca. Dlatego, że żadne dziecko nie przychodzi na ten świat jako Boże dziecko. Żadne dziecko nie rodzi się na tym świecie jako kochające Boga i sercem miłującym Boga. Rodzi się jako potomek Adama i Ewy. Z grzeszną naturą. I tylko czas pokazuje, że dziecko się rodzi i posłuszeństwo rodzicom i Bogu nie jest w jego naturze. Dlatego potrzeba dyscypliny, wychowania, uczenia w przykazaniach. Dlaczego trzeba ciężkiej pracy rodziców? I usłyszysz wiele razy, no trochę strzelam, tu rodzice, tu dzieci, okej. Okay. Najgorzej to jest być dzieckiem pastora. Najgorzej to jest być dzieckiem pastora. Wiele razy słyszeliśmy. Ile razy trzeba było się wracać, przebierać, bo nie taki strój w niedzielę. Też tak, nie? Ile razy trzeba było wysłuchiwać, że najpierw to, a potem tam. A w ogóle dlaczego jest tak, że dziecko, jak mówisz, najpierw odrób lekcję, dopiero będziesz mógł pograć grę. A ono by zawsze chciało najpierw grę, a potem już nie ma czasu na lekcję. Problem serca. Problem serca. I tak jest, kochani. Dlatego my jako rodzice musimy mieć świadomość, że nie mamy ich pobudzać do gniewu. I najgorsze rzeczy, jakie możemy czynić w gniewie, no wiadomo, uderzyć, co jest bardzo złe. Przypowieści przestrzegają, nie unoś się, bo możesz zabić. W świecie wiele przypadków takich. Pokłócił się ojciec z synem, albo ojciec syna zabił, albo syn ojca. Nie unoś się w gniewie, bo możesz wyzywać. Od debili, od kretynów, od innych. I dziecko będzie to nosiło przez wiele lat w swojej głowie. I będzie ciężko mu uwierzyć, że ty je kochasz i chcesz jego dobra. I oczywiście wierzę, że takich rzeczy nie ma i tutaj może niepotrzebnie o tym mówię, ale to jest napisane. Jest napisane, nie pobudzajcie do gniewu dzieci. Nie wkładaj na ich ramiona brzemion, których sam nie możesz unieść. Nie oczekuj od nich, że zrobią rzeczy, których sam nigdy, a w ich wieku, szczególnie nie byłeś w stanie zrobić. Ciągle się tego uczę. Ciągle zapominam, że jestem z siwymi włosami, już coraz mniej tych włosów i że czasami oczekuję od naszych dzieci, żeby robiły więcej niż ja w ich wieku i muszę się przywoływać do porządku. Ale jest to cudowne, że z Bogiem można i da radę. Dlatego, kochani, ta Boża rodzina w uległości Chrystusowi jest cenną w tym świecie, jest cenną w Kościele. Ona stanowi o sile Kościoła. Ona stanowi o tym, że Kościół może świecić, że zbory są stabilne. I my dzisiaj tylko dotykamy tego tematu na przykładzie tego fragmentu. Ale kiedy Boża rodzina tak wygląda, że tata kocha mamę, a dzieci wzrastają od małego i widzą, że Jezus kocha Kościół tak jak tata, to kocha mamę. I dzieci widzą, że mama kocha tatę, jest uległa tacie, jak Kościół jest uległy Chrystusowi. I one widzą, że z tego płynie wielkie błogosławieństwo, bezpieczeństwo dla nich. To ten problem serca i serce problemu często w naturalny sposób rozwiązuje się, bo one czują potrzebę Chrystusa i zawołania do Niego i zaufania Mu z całego serca. I w naturalny sposób to przychodzi, że one chcą zaufać Jezusowi tak, jak ich rodzice ufają i pięknie im przedstawiają tą miłość. Pięknie przedstawiają Ewangelię, miłość Jezusa do Kościoła i Kościoła do Jezusa. Więc najlepszą szkołą wychowania dla dzieci jest przykład, jest stosowanie tych prawd. Więc kochani, takiej rodziny wam życzę, takich rodzin wam życzę, takiego wychowywania dzieci, takiego chodzenia z Chrystusem, za Chrystusem, takiego naśladowania. Życzę wam takiego wypełnienia. Nie ma gwarancji oczywiście co do dzieci, bo przecież one same muszą zdecydować. Nie ma gwarancji co do tego, że one zawsze się nawrócą w rodzinie wierzącej. Czasami to trwa dłużej, czasami trzeba więcej cierpliwości. I niestety czasami dalej więcej czasu potrzebują, myśląc, że najgorzej to być w rodzinie pastora, czy dzieckiem pastora, czy w wierzącej rodzinie, dopóki Duch Święty nie dotknie serca, nie przemieni. Bo sercem problemu jest problem serca. I to zależy od Ducha Świętego, ale Bóg bardzo często używa nas jako rodziców, ażeby właśnie doprowadzić nasze dzieci do zbawienia, ażeby użyć. I wierzę, że macie wiele takich dowodów tego, co mówię. I w tym zborze. I też trwacie w modlitwie. My takie mamy też. I trwamy w modlitwie o te dzieci, które jeszcze się nie ponawracały. Życzę wam bogactwa Chrystusa w waszych rodzinach. Odkrywania tego bogactwa. Na koniec wam powiem to, że najtrudniejszą moją decyzją, którą musiałem podjąć sam, kiedy się nawróciłem, a z wykształcenia byłem inżynierem, mechanikiem okrętowym, marynarzem i zarabiałem duże pieniądze na tamte czasy, a to były lata 88, 92, 87, 92, 5 lat. I najtrudniejszą decyzją w tamtym momencie do podjęcia dla mnie fundamentalną było rezygnowanie z tego zawodu. Kiedy widziałem wobec ludzi, których widziałem na statku i tych rodzin, że są porozbijane, że często są zdrady, widziałem jak mnie to towarzystwo wciąga, widziałem jak ten styl życia, gdzie pieniądze są najważniejsze, po prostu niszczy rodzinę i ludzie sobie tak często z tym nie radzą. Nie twierdzę, że to nie jest możliwe do wykonania w wyjątkowych sytuacjach i znam takich, mam takich wierzących przyjaciół, ale przede wszystkim ja widziałem, że nie dam rady być dobrym mężem i ojcem na pół etatu. Kiedy pół czasu będę spędzał na statku, daleko od rodziny, a połowę czasu z mamą moich dzieci. I Bóg w swojej łasce, i wiem, że to tylko Jemu zawdzięczał, dał mi podjąć decyzję rezygnacji z tego zawodu. I zostawiłem to. Zostawiłem to po to i nie wiedziałem w ogóle, co się zdarzy. W ogóle nie wiedziałem, że ja będę jakimś pastorem. Po prostu chciałem być z rodziną, z żoną i z dziećmi. Chciałem być mężem i ojcem na cały etat. I dzisiaj, oglądając się wstecz, mogę widzieć ogromne błogosławieństwa, które Bóg wylał na mnie, na moją żonę. Nie było łatwo. Wiele razy ona płakała. Czasami było tak, że brakowało. Był taki moment 13 miesięcy bez pracy. Na początku prowadziliśmy sklep 10 lat razem. To był piękny, błogosławiony czas. Właśnie nasza rodzina się umacniała. Wzrastaliśmy, wiele dawaliśmy Kościołowi swojego czasu, służby. Mogliśmy modlić się o nasze dzieci. Ja mogłem każdego dnia spędzać z nimi czas, czytać Biblię, modlić się. Mogłem je prowadzić, mogłem razem z moją rodziną, czyli z żoną, z dziećmi być we wszystkich ważnych momentach, bo to jeszcze było przedszkole dla nich. Potem szkoła. Mogłem je wozić do szkoły. Mogłem się modlić o to, czy mają iść do szkoły muzycznej, czy nie. Właśnie z Ewą. I Bóg nas prowadził tak. Gdyby mnie nie było, życie potoczyłoby się zupełnie inaczej. Przez jedną ważną rodzinę, przez jedną ważną decyzję ukierunkowaną na rodzinę, Bóg wylał błogosławieństwo dla mnie, dla mojej rodziny. Dzisiaj mogę się cieszyć tym, że moja żona pomimo trudności, pomimo tych łez, pomimo tego, że był taki okres 13 miesięcy bez pracy i ona nie spała po nocach w depresji, z czego będziemy żyć. I miejcie wyrozumiałość dla kobiet. I miejcie, chociaż ja wierzyłem, że Bóg ma rozwiązania. Ale byłem wyrozumiały. Ale dzisiaj możemy oglądać to Boże błogosławieństwo wylane. Nasza córka prowadzi uwielbienie w naszym zborze. I jej marzeniem jest wychować dziecko na chwałę Boga. A nasz syn dzisiaj mówi kazanie w naszym zborze. Oboje w związkach małżeńskich z wierzącymi ludźmi. Wielkie Boże błogosławieństwo. I wiem, że gdybym nie poszedł za Jezusem wtedy, jako mężczyzna, nie zdecydował z Bożej łaski, nie podjął tej decyzji, żeby być ojcem i mężem, na pełnym etacie. I potem oczywiście przez całe życie idąc za Jezusem, prowadzić rodzinę. To nie byłoby mnie tutaj i nie byłoby tego wszystkiego, co Bóg wylewa. Więc życzę wam takich decyzji i trwania w takich decyzjach. A to wszystko z Bożej łaski. Amen.